Jakie rzeczy przypominają nam o niebie? Jakie rzeczy czasami zatrzymują nas od tego, żeby pomyśleć o tym, czy jest niebo, kiedy jest niebo, na czym polega w ogóle niebo? Tak jak powiedziałem, my mamy takie fajne słowo w języku polskim. Nie wiem, czy jest w innych językach, w angielskim nie potrafię się doszukać. W niebo wzięci. Być w niebo wziętym. Tak? Kiedy przeżywam coś niesamowitego, to mówię, że jestem w niebo wzięty. Tak mógłbym powiedzieć, kiedy widzieliśmy obrazek, który na przykład na tej drodze, to tam, gdzie chodziliśmy tymi polami, to muszę też mieć świadomość, było naprawdę idealnie. Nie było za gorąco, nie było komarów. Był przyjemny, ciepły wietrzyk, były niesamowite widoki, zapachy, przyjaciele. No, można by naprawdę być w niebo wziętym. Kiedy myślimy o niebie? Kiedy myślimy o niebie? No, to są mogą być takie przyjemne momenty, kiedy myślę, że ach, aż do nieba zostałem wzięty, bo tak było przyjemnie, coś było wspaniałego, cudownego. Mówi się czasami niebo w gębie, takie mamy powiedzenie, czyli że coś było bardzo smaczne, coś było bardzo rozkoszne. Czyli miejsca, przeżycia, jakieś... I wtedy myślimy, mówimy o niebie. Ale też przecież niebo przychodzi nam na myśl, kiedy myślimy o czymś smutnym, kiedy myślimy o śmierci, kiedy chcemy pocieszyć kogoś bliskiego, prawda? Teraz, no, jak wiemy, zmarł tata Eli, pojechała tam pochować go. I to rozterki takie różnego rodzaju, które miała w sobie i siostra go opowiadała w związku z tym, że ktoś bliski odchodzi. Nie chcemy tego. Mamy zawsze dobrą nadzieję. Zachorował tata Dari, jest w szpitalu. Też wtedy wszystko jakby się wali, ten cały świat, który sobie układaliśmy. I to jest dziwne, bo zawsze mamy nadzieję, że nigdy do nic złego nie dojdzie. Że będzie dobrze, a wszystko będzie dobrze. Nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Chorujemy, czekamy na to, na wyzdrowienie, czekamy na to, że Pan Bóg coś z tym zrobił. Czasami mamy wręcz pretensje, niektórzy mogą mieć do Pana Boga, żeby coś z tym zrobił. Kiedy myślimy o niebie, czasami może ktoś myśleć bardzo prosto. Chciałbym mieć rodzinę. Chciałbym, żeby w mojej rodzinie wszystko było dobrze. Tak? Chciałbym, żeby w moim życiu się po prostu ułożyło, w mojej pracy. To już będzie niebo. Prawda? Dla wielu dzieci niebo to jest tylko to, że w rodzinie jest dobrze. Że jest mama, tata, że się kochają, że po prostu jest dobrze w rodzinie. Dla wielu to będzie niebo, dla wielu to będzie jedzenie, które dostaną gdzieś, choćby to były odpadki, tak jak Ala to przed chwilą przypominała. Kiedy myślimy o niebie? Kiedy myślimy o niebie? Różne rzeczy mogą nam przypominać, różne rzeczy mogą nam jakby przywodzić na myśl, jak to jest. A jak to jest? Czy jestem gotowy na niebo? Jakie to niebo jest w ogóle? Kiedy? Gdzie? Jak to jest z tym niebem? Teraz, kiedy jechaliśmy pociągiem, wracaliśmy, jedno takie proste zdarzenie, kupiliśmy bilet. Każdy normalny człowiek, poszliśmy do kasy, kupiliśmy bilet, wsiedliśmy do pociągu i sobie wygodnie, przyjemnie jedziemy. Oczywiście były jakieś przygody, to było naprawdę ekscytujące. Pociąg się palił po drodze na przykład. Wysiąść, wsiąść i tak dalej. Takie różne rzeczy się działy. Ale najciekawsze było to, że w Olsztynie, kiedy już się przesiedliśmy na nasz ostatni pociąg, jedziemy, konduktor przychodzi i mówi, ale to jest niewłaściwy pociąg. Macie Państwo bilet na inny pociąg. No jak to? To jest kolej, prawda? To są polskie linie i tak coś tam jakieś. Ale to są, wie Pan, tu jest Era, tu jest Play, tu jest Orange, czy coś tam. Tak samo jest z pociągami teraz. Macie bilet na niewłaściwy pociąg. Tak? I mówi, co powinien z nami zrobić, dzięki Bogu tego nie zrobił oczywiście, ale to mi tylko tak pomyślałem sobie, taka refleksja oczywista, prosta. Powiedziałem mu wprost, powiedziałem temu konduktorowi, wie Pan co, to jest tak jak wielu ludzi w naszym kraju, myśli, że kupili bilet do nieba i jadą do nieba. A tu nagle okazuje się, że ten bilet jest zły. Mieli dobre intencje, mieli dobre zamiary, tak? Mieli dobre oczekiwania, normalne, naturalne oczekiwania. Kupiłem bilet, zapłaciłem nawet za niego. Ale okazuje się, bilet jest zły, niewłaściwy. To nie ta linia. My tego nie obsługujemy. Zapłaciliście innej firmie. Tak naprawdę powinienem wyrzucić, ukarać albo coś tam. Mówi różne rzeczy, ale oczywiście to był człowiek dobrego serca. Naprawdę mu życzyłem, że Pan Bóg błogosławił. I dojechaliśmy, tak? To się po ludzku zdarzyło. To się po ludzku zdarzyło. Ale jak to jest z niebem, które Pan Bóg dla nas przygotował? Jak to jest z niebem, które Pan Bóg dla nas przygotował? To szczęście, to spełnienie, czy to jest dopiero kiedyś, gdzieś tam, być może się tak stanie, że będę w tym niebie. Pamiętacie to, co zawsze mówiłem, powtarzam. Niebem, naszym niebem jest Jezus Chrystus. Naszym niebem jest Jezus Chrystus. Jeżeli nie masz Jezusa, nie masz nieba. Nie masz Go ani teraz, ani później. Jeżeli twoim niebem nie jest Jezus, to nie masz nieba. No nie masz nieba w ogóle. I nie ma Go ani teraz, ani w przyszłości. Ani w przyszłości. Czym jest niebo? Czym jest niebo? Jak mają się nasi bliscy, którzy już odeszli? Nasi przyjaciele? Jak mają się? Co z nimi tam się dzieje? Otwórzmy Księgę Objawienia, 21 rozdział. Biblia nie pozostawia nas w niewiedzy, nie pozostawia nas w nieświadomości. Nie chcę, żebyśmy myśleli o niebie dopiero, kiedy przyjdzie koniec, dopiero kiedy konduktor przyjdzie i powie, że bilet jest nie taki. Chcę, żebyśmy o tym myśleli, chcę, żebyśmy wręcz marzyli o tym, żebyśmy już byli tam jakby umiejscowieni. Więc Księga Objawienia, 21 rozdział, chociaż to nie jest jedyny rozdział, ale tutaj szczególnie stąd wyczytam. Mamy słowa o tych przyszłych rzeczach. Pamiętamy, Janowi jest pokazane to, co będzie się działo, to, co ma mieć miejsce. I kiedy pisze ten list, pisze go do wierzących ludzi, mówi, to już rychło musi się stać, to już niedługo przyjdzie. Jeżeli tak jeszcze wskoczę, 22 rozdział, 11 wiersz, kiedy przypomina im i mówi tak, kto czyni nieprawość, niech dalej czyni nieprawość. Kto jest brudny, niech dalej się brudzi. Ale kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Kto święty, niech nadal się uświęca. Czyli mówi do wierzących ludzi też ten list, przez Jana, Pan Jezus to kieruje te słowa, mówi o tym, jak to jest z ludźmi. No ktoś, kto czyni nieprawość, dalej brnie w swojej nieprawości, dalej żyje po swojemu. Nieprawość to nie jest tylko to, że on kradnie, zabija i robi jakieś złe rzeczy. Nieprawość oznacza, że nie uznaje rządów Boga. To jest prawdziwa nieprawość. Zrozummy to. Ktoś powie, ja wcale nie jestem nieprawym człowiekiem, jestem bardzo kulturalny, ja właśnie niczego złego nie robię, podatki płacę i tak dalej. Nieprawość oznacza, nie uznaje rządów Chrystusa w swoim życiu. Tak? To zrozummy, to przyjmijmy i kiedy rozmawiamy z ludźmi, mówmy o tym, ponieważ wielu ludzi na tym bazuje, na ten niewłaściwy bilet. Ja jestem w porządku, ale nieprawość polega na tym, że nie uznaje rządów Pana Jezusa. Kto jest brudny, niech dalej się brudzi. No ktoś powie, ja tam jestem czysty, ja się myję, ja tam jestem porządnym człowiekiem. I nie o to chodzi. Oczywiście rozumiemy, że chodzi ten brud, który nie jest zmyty przez Pana Jezusa. Kiedy wcześniej w tej księdze czytamy o pewnych ludziach, którzy wrócili z ucisku, mówią, obmyli swoje szaty w czym? We krwi Chrystusa. Tak? Obmyli swoje szaty we krwi Chrystusa. Więc brudni ludzie to ci, którzy nie obmyli swojej, nie zostali obmyci krwią Chrystusa. Nie zostali nabyci, kupieni. Nie weszli w przymierze. Bo ta krew oznacza również przymierze. On zawiera z nami przymierze, oczyszcza nas, kupuje nas na swoją własność, kupuje do swojego królestwa. I to od razu mówię, bo to jest ważne, bardzo często będzie się pojawiała taka kwestia tutaj kłamców, bojaźliwych na przykład. Jaki jest z nimi problem? Że właśnie oni bali się wejść w tę relację. Bali się oddać swojego życia Chrystusowi. Bali się poddać pod Jego panowanie. Bali się tego oddać. I w dalszym ciągu pozostają sami sobie, sami dla siebie. Wydaje im się, że są czyści. Wydaje im się, że są prawi. Okazuje się, że bilet jest nieważny. Ale ten, kto czyni sprawiedliwość, kto jest sprawiedliwy, niech dalej czyni sprawiedliwość. Kto jest usprawiedliwiony przez Pana Jezusa, ten niech dalej trwa w tej sprawiedliwości. Kto święty, niech dalej się uświęca. Taka była zachęta, taki jest jeden z tych miejsc, które mówią nam, po co ten list został napisany. Tak? Po co ta księga, nie list, właściwie tylko księga została napisana. Listy to tu właściwie było ich więcej w tej księdze listów samych do zborów różnych. Ale teraz tak. Widzimy tak, w 21 rozdziale, wróćmy, na początku czytamy, widziałem nowe niebo, nową ziemię. Nowe niebo, nowa ziemia. Bo stara, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza nie ma. Widzi nowe rzeczy. Już to, co oglądamy, jest fascynujące. Tak jak powiedziałem, przeżyłem coś niezwykłego. Mówię, jestem tego świadomy, że wystarczyłoby zła pogoda, więcej komarów i wcale nie byłoby już tak niebiańsko. i nie byłbym taki wniebowzięty w tym momencie. Jestem tego absolutnie świadomy. Niemniej jednak ta ziemia potrafi być piękna, na tej ziemi potrafi być cudownie, ale to wszystko przeminie. To wszystko przeminie. Więc pytamy się, o co chodzi w tym życiu? O co chodzi w tym życiu? I mamy gdzieś tam mgliste pojęcie nieba. Mówię, nawet wtedy, kiedy ludzie mówią, ja chcę iść do piekła. Ja chcę iść do piekła, bo tam będą moi kumple, tam będzie wieczna balanga, tam będziemy oglądali mecze, tam będzie super atmosfera. Tak naprawdę, kiedy mówią, że chcą być w piekle, oni mówią, że chcą być w niebie. Tak naprawdę tymi słowami oni wyrażają niebo, bo społeczność jest w niebie, relacje są w niebie, w piekle nie ma relacji. W piekle nie ma kolegów, przyjaciół. Nie ma tego. Kiedy mówią o tej atmosferze radości, entuzjazmu i tak dalej, to nie jest piekło, przepraszam was bardzo. Jeżeli ktoś ma nadzieję, że idzie do piekła, że tak będzie w piekle, to nie jest piekło. Tak naprawdę mówiąc o tym, on marzy o niebie i myśli o niebie. Bo w niebie są relacje, prawdziwa radość, prawdziwy entuzjazm, prawdziwe szczęście, prawdziwe takie wyniesienie. Wyniesienie, bo zaraz do czego dojdziemy, to później to, czego szukamy, o swojej wartości również, kiedy będę mówił o tym ciężarze. Ale tak, pierwsza rzecz mówi, to przeminie. To, co widzisz dookoła ciebie, to przeminie. Pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły i mówi, widziałem nowe niebo. Jeżeli to, co Pan Bóg stworzył tutaj i to, co zostało i tak zniszczone, jest zniszczone przez człowieka, zostało zniszczone przez nasz grzech, a i tak to jest takie piękne, to tym bardziej, jak cudowne i wspaniałe jest to, co Bóg przygotował dla nas tam, potem, ale już teraz, to co chcę od razu powiedzieć i przez cały czas chcę zaznaczyć, niebo to nie jest gdzieś, kiedyś tam być może. Niebo to jest już tutaj. Kiedy przyjmujesz Chrystusa do swojego życia, On jest niebem. Kiedy otrzymujesz Ducha Świętego, to jest przedsmak nieba. Tak jest wprost powiedziane, to jest przedsmak nieba. Te pierwsze dary, te pierwociny, pierwsze dary Ducha. A potem jest spełnienie, to ostateczne, kiedy będziemy przemienieni, kiedy będziemy wyzwoleni z naszego ciała, kiedy już nie będziemy mieli, nie będzie dookoła nas żadnego grzechu, żadnych przekleństw, żadnych pokus, co by nas ciągnęło, czemu byśmy ulegali. Nie będzie tego. Nie będzie tego, nic przeklętego nie będzie. I mówi tak dalej, widziałem drugi wiersz, widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I potem w 10 wierszu czytamy, co to jest to miasto. Wielu ludzi fizycznie chce sobie wyobrazić, że jakieś miasto. To nie jest, to jest tylko obraz. To jest tylko obraz, zrozummy, kiedy Jan pisze to objawienie, bardzo często, nieustannie mówi, to było podobne do, to było jak. On nie jest w stanie tego powiedzieć. To jest to. To jest tylko podobne, to było jak. I tutaj też bardzo często używa obrazów i tu też mamy obraz. Miasto święte, Nowe Jeruzalem. I w 10 wierszu tego samego rozdziału czytamy, zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę, pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba, mające chwałę Bożą. To jest coś, co my utraciliśmy, kiedy zgrzeszyliśmy. To miasto ma chwałę Bożą, ma to piękno, ma ten blask, ma ten majestat, ma to wszystko, za czym człowiek tak tęskni na tej ziemi. Tak? Ma to, i później mówi, że to jest oblubienica. Tak? Łączy te obrazy razem ze sobą. Mówi, to nie jest miejsce tylko, to jest inna rzeczywistość, w której my mamy udział w sposób nierozdzielny. To my jesteśmy jakby z tym związani, to jest naszym udziałem. Jak to w 9 wierszu było powiedziane, końcówka wiersza, choć pokażę ci oblubienicę. Tak, małżonkę baranka. Pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka i później mówi o tym mieście. Czyli są jakby sprzężeni ze sobą. To nie jest tylko coś, gdzie my jesteśmy, co nas otacza, ale to jest jakby wprzęgnięte w nasze życie. To jest wplecieni jesteśmy w to. To jest częścią naszego tego nowego bytu, nowej osobowości. Ale to słowo jedno tutaj, mające chwałę Bożą. Mające chwałę Bożą. I to też jest tutaj później powiedziane, czy w innych słowach, w wierszu 3-4 wracam. Tak usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. Takie proste zdanie, niby nic nieznaczące, ale jak wiele mówi nam o tym, co to jest niebo, co to jest tamto miejsce, tamten stan raczej trzeba powiedzieć. Tak to często przypominam, mówię, wieczne życie to nie jest tylko długość. Wieczne życie to jest jakość. Wieczne życie to jest jakość, to nie jest tylko długość, to jest nieskończona długość, dlatego niektórzy mówią, to ja nie chcę tego. Wiecznie siedzieć i co tam, śpiewać piosenki i na chmurach, i harfy, i tak dalej, i w nieskończoność, nie. To już lepszą perspektywą jest nicość. A lepszą perspektywą jest to, żeby nie wierzyć w Boga, umrzeć, będzie koniec. Wielu, którzy popełnia samobójstwo, w to mają taką nadzieję. Mają taką nadzieję, to się wszystko teraz skończy. I potem będzie nicość, koniec. To jest oszustwo. To jest oszustwo. Pamiętajmy o tym. Ale tak, o co tutaj chodzi? Mówi tak, przybytek Boga między ludźmi. Kiedyś, kiedy budowano przybytek, prawda, kiedy Pan Bóg zbudował ten przybytek, bo on był oddzielony, był poza obozem. Tu ludzie, tam Pan Bóg, tam Jego chwała. To nie mogło się nic mieszać. Kapłani byli święci, czyli oddzieleni. Wszystko było święte, czyli oddzielone. A tutaj nagle między ludźmi. I teraz myślę, czym my jesteśmy? Czym my w ogóle tu na tej ziemi jesteśmy? Jesteśmy tylko prochem. Nic nie znaczymy względem naszej ziemi, względem naszego układu słonecznego, a już kosmosu to nie ma o czym mówić. Nasze słońce jest niczym względem tego wszystkiego, co nas tam otacza w kosmosie. Jesteśmy mniej niż pyłkiem. A jednak chcemy mieć znaczenie, chcemy mieć wartość. My szukamy potwierdzenia, że jestem wartościowy, moje życie ma sens. Tu czytamy te słowa. Przybytek Boga między ludźmi. Między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem. A sam Bóg będzie z nimi. Sam Bóg, podkreślony, sam Bóg będzie z nimi. Albo to, co Pan Jezus inaczej wyraził, mówi, mój Ojciec we mnie, ja w Ojcu, i później mówi, wy we mnie, a ja we was. Bo to jest przez Ducha Świętego, kiedy On nas przenika, kiedy nas prowadzi, kiedy jest coś fascynującego, kiedy jest coś ekscytującego, czy to jest piękne, czy to jest wspaniałe przeżycie, jak nas do tego ciągnie. O ileż bardziej jest właśnie Bóg wspaniały, On jest sednem piękna, On jest sednem czegoś, co jest wspaniałe, piękne, nieprzemijające. Bo to wszystko, co na ziemi tu jest, choćby nie wiem, jak w niebo wzięty, to przemija. To przemija, to się kończy. Ktokolwiek mówi, fajnie jest, to jest cudowna chwila, ale przyjdzie moment, kiedy ten brat Jerzyk wyjechał na wakacje, nie może wrócić, bo wielki ból ma w ramieniu. Wystarczy mały ból. Wystarczy mała rzecz, która psuje nam wszystko. Psuje wszystko. Nie jest tak? No młodzi ludzie nie wiedzą tego, bo oni się wydaje często, że są nieśmiertelni, mają dwa życia czy trzy i trzeba tylko kliknąć na następne. Nie? Wiemy o tym, że to przemija. To przemija, te radości, te ekscytacje, to wszystko mija. Ale właśnie mówi, tam Bóg będzie z nimi. Sam Bóg będzie z nimi. I co dalej czytamy? I otrze, czwarty wiersz, otrze wszelką łzę z ich oczu. Już wcześniej, w siódmym rozdziale, kiedy jest mowa o tych, którzy wracali z wielkiego ucisku, też jest powiedziane to samo. Otrze wszelką łzę z ich oczu. Otrze wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie śmierci, nie będzie smutku, nie będzie krzyku, mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. W 22 rozdziale czytamy też o charakterystyce tego miejsca. To mi się podoba, to sformułowanie, bardzo lubię nad tym rozmyślać. No i pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Co w tym jest ekscytującego? Zadam w taki sposób pytanie. Gdzie ludzie najczęściej się osiedlają? Większość ludzkości mieszka stosunkowo blisko wody. Nikt nie zakłada raczej swojego domu gdzieś, gdzie nie ma wody. To, co dzieje się w Afryce, nie wiem gdzie dokładnie, ale na pewno w Somalii, tam nasi kopią te studnie, między innymi, akcja humanitarna i tak dalej. Z czym jest problem? Nie mają wody. Nam, szczególnie tutaj, którzy mieszkamy w tych pięknych rejonach, trudno to zrozumieć. O co tam, o co takiego woda? No wszędzie tej wody pełno. Wszędzie ta woda jest. Gdzie się ruszysz, to woda jest. Zaraz gdzieś wpadniesz do wody. Tak? Ale pomyślmy o tych miejscach, o tych ludziach, dla których taka woda, która u nas leci, chociażby nawet w toalecie, to jest po prostu skarb. To jest skarb. To jest skarb. Woda jest skarbem. A to mówi, z tronu samego Boga wypływa woda, i to jaka woda? Czysta jak kryształ. Bo to jest inna rzecz. Coraz więcej rzeczy jest zatrutych i kiedy czytamy Księgę Objawienia, widzimy to bardzo wyraźnie, co człowiek robi. Coraz więcej rzeczy dookoła się zatruwa, zatruwa, niszczy, niszczy. Demon ciemności, używając ludzi, używając ich filozofii, niszczy to wszystko. Kiedy czytamy o gazie łupkowym, nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, jak wielkie ryzyko jest, jak wielkie ilości wody są potrzebne, żeby to funkcjonowało i jak wielkie ryzyko jest z tym związane, że może to być zatrute. Nie wiem, że tak będzie. Tylko sobie przeczytałem ciekawą informację na temat ryzyka związanego z gazem łupkowym. Nie bardzo mnie to specjalnie obchodzi. Nas to tu znowu nie dotyczy. Gaz łupkowy gdzieś tam indziej jest, nie w naszych terenach. I mówię, czasami możemy ulec takiemu wrażeniu, że no my tu niebem jesteśmy otoczeni. Ja tam nic nie potrzebuję. Ale dla ludzi, którzy myśleli o przetrwaniu, o przetrwaniu w swoim życiu. Taka wieść, wizja. Spod tronu Bożego wypływa woda. I to jest rzeka wody żywej, rzeka wody krystalicznie czystej. Krystalicznie czystej. Myślę sobie, chcę tam mieszkać. Chcę tam być. Chcę tam się osiedlić na stałe, na zawsze. Chcę, żeby tam był mój dom. I później czytamy dalej o tym, co tam dalej będzie, że to drzewo życia, wydające owoce, które służy do uzdrowienia narodów, czyli będziemy mieli jakieś zadanie, będą prawdopodobnie ludzie, którzy w jakiś sposób byli zranieni, w jakiś sposób będą potrzebowali, ale dalej czytamy w trzecim wierszu, nie będzie nic przeklętego, nie będzie nic przeklętego. I ile razy w tym kontraście pięknego, cudownego, wspaniałego nieba, doskonałego nieba, w tym kontraście przez cały czas jest ostrzeżenie, ostrzeżenie, ostrzeżenie. O tej drugiej śmierci, o jeziorze ognistym i powiedziane jest, kto nie był zapisany, będzie wrzucony tam. Kto nie był zapisany, będzie wrzucony tam. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. Baranka. Nie wystarczy tylko być w Księdze Życia, żeby żyć. Jest Księga Życia Baranka. To jest to życie, które jest na wieki trwa. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia wiecznego. Musisz mieć Syna, żeby mieć niebo. Musisz mieć Syna Bożego, żeby mieć to wieczne życie. I mówię te ciągłe ostrzeżenia. W ósmym wierszu. Udziałem zaś 21:8. Udziałem błaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, przeteczników, czarowników, bałwochwalców, wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Tak? Ja rozumiem, że jest powiedziane o zabójcach. Rozumiem czarowników. I może bałwochwalców jeszcze. Ale reszta wydaje się być to takie, ale Panie Boże, no to, że się ktoś bał, to, że nie miał odwagi, to, że no, w kłamstwie troszeczkę żył, no takie są realia naszego życia. No tak po prostu trzeba czasami po prostu zakląć, trzeba czasami po prostu oszukać, to czasami tylko troszeczkę. Ale o wiele bardziej chodzi o coś takiego, że żyjemy w kłamstwie, że nie pozwalamy na to, żeby Boża prawda się przebiła, żeby Bóg nam pokazał, kim my naprawdę jesteśmy. Bo nie chodzi o to tylko, że skłamałem, że zgrzeszyłem, że wypowiedziałem coś nie tak pojedynczo. Chodzi o to, że ja żyję w tym kłamstwie. Że ja nie pozwalam. Bóg mówi, a ja mówię nie. I odrzucam Bożą prawdę. Mówi, to są tchórze, to są właściwie niewierzący. Oni są skalani przez cały czas. Oni tylko patrzą na to, żeby ulżyć swojemu ciału, co jest przyjemne. Seksualność dookoła, co się tylko da. Przetecznicy, to są właśnie oni tutaj. Bałwochwalcy, to ci, którzy mówią pieniądz. Dla nas najważniejsze mieć. I to jest nasze, to jest wszystko. To jest ich Bóg. To jest bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo nie polega tylko na tym, że ktoś sobie zbuduje świątynkę i tam będzie pokłony bił. Bałwochwalstwo to jest inny Bóg. Inny Bóg. Coś innego jest Bogiem. I właśnie ci kłamcy. To samo później będzie powiedziane w tym 22 rozdziale. Na zewnątrz są, 15 wiersz, na zewnątrz są psy, czarownicy, przetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy. Wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Miłują kłamstwo i czynią je. I teraz chciałbym powiedzieć parę słów o tej przeszkodzie, o tym ciężarze. Jeden z takich ciężarów i przeszkód jest powiązany też z tym, z naszą nadzieją na niebo. Bo bardzo często ktoś mówi w taki sposób, bardzo często się spotykam z takim zdaniem. Mówi tak, ależ ja na tej ziemi przechodziłem taką charówę, tak ciężko pracowałem, życie mnie tak doświadczyło. Albo o kimś się mówi, on tak cierpiał, więc on teraz do nieba pójdzie. Skoro tu cierpiał, tak wiele miał trudności w swoim życiu, bo choroby miał, bo go życie prześladowało, rodzina, to on dlatego pójdzie do nieba. Bo było mi ciężko, bo chorowałem i coś tam, to ja pójdę... Prawda? Jest tak? Mówią tak ludzie. Wielu ludzi tak mówi. Tak się pocieszają. Nawet na pogrzebie bardzo często słyszę takie słowa. Och, tak ciężko cierpiał, tak ciężko miał, to on teraz już do nieba pójdzie, bo miał się ciężko. Nie widzę takiego przełożenia w Biblii. Nie ma ani jednego takiego przełożenia. To, co powiedziałem od początku. Kluczem do nieba, to co było na początku ten werset. Drogą, prawdą, życiem jest Jezus. I tylko Jezus. Albo jest On w moim życiu, albo Go nie ma. Ja potrzebuję Jezusa. I teraz tak, to brzemię, to ciężar. Mateusza 11 rozdział, 29 i 30 wiersz. Spójrzmy na to. Mateusza 11, 29 i 30. Znamy te słowa bardzo dobrze. Ale spróbujmy troszeczkę się, na chwilkę się przyjrzeć im. Mój Pan Jezus w taki sposób. Weźcie na siebie moje jarzmo. I uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Bardzo często Biblia powie, co to jest to brzemię. Pan Jezus mówi to bardzo wyraźnie w kontraście do faryzeuszy. Tak? Religia, ich przykazania, to jest zakon, to nie mówimy o zakonie, nie wiem, krzyżackim, czy czystersów, czy kogoś tam. Mówimy o przepisach zakonu. Jeżeli to wypełnisz, to będziesz miał spełnienie. Tak? Pan Jezus mówi, wasze przykazania no, Żydów, tak? To tak, albo faryzeuszy raczej, trzeba tak powiedzieć, Pan Jezus też był przecież Żydem, ich przykazania są jak brzemię. To brzemię jest ciężkie, to brzemię jest nierówne. Mówi, oni sami palcem tego nie tkną. Pan Jezus mówi to bardzo mocno właśnie w tym, że mówi, a uczcie się ode mnie, bo ja jestem razem z wami w tym jarzmie. Uczcie się ode mnie. Tak jak jeden w tym jarzmie trzeba iść, to dwa zwierzątka, dwa woły na przykład idą i on się może uczyć. Jeden od drugiego. I Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Zobacz, jestem cichy, pokornego serca, nie wierzgam. Nie szaleję na prawo, na lewo, nie wyrywam się. Po prostu robię to, do czego powoła mnie Ojciec. Ja nic innego nie mówię, ja nic innego nie robię, tylko to, co do czego powołuje mnie mój Ojciec. Dlaczego o tym mówię? Dlatego też, że to, co nas niszczy bardzo często w naszym życiu, to są oczekiwania. Zakon ma w sobie oczekiwania. Zakon mówi, powinieneś to, powinieneś tamto. Jak tego nie zrobisz, to uważaj. Dopiero jak zrobisz to i tamto. A wtedy mówi, jestem przeciwny. Już tyle zrobiłem. Mówię, a nie, jeszcze ci brakuje. Jeszcze musisz troszeczkę zrobić. To wtedy dopiero. Apostoł Paweł, Pan Jezus walczy z tym przez cały czas. Przez zakon, przez uczynki zakonu nie da się osiągnąć zbawienia. Zakon daje nam te właśnie oczekiwania. Oczekiwania są, zaczynają się od samego początku, to nie muszą być religijne. Może być to, że rodzice czegoś od nas tak oczekują, że my przez całe życie próbujemy im udowodnić, że jesteśmy wartościowi, że popatrz, tato, tyle osiągnąłem, mamo, tak? Tyle osiągnąłem. Może to być współmałżonek. On też będzie miał oczekiwania. Bardzo często wchodzimy w związki małżeńskie, że ktoś będzie zawsze wiecznie piękny i młody, a on będzie wiecznie pracowity i będzie droszczył kwiaty i przyniósł codziennie i tak dalej. Jakich może mieć oczekiwania? Mniej lub bardziej realne lub nierealne. Ale te oczekiwania są, próbujemy im spełnić, albo w końcu się buntujemy i mówimy nie. Nie, twoich oczekiwań nie będę spełniał. Dziecko do mamy, do współżonkowie mówią sobie to albo wprost, albo w inny sposób. To jest też w pracy, to jest w szkole. Mają ciągle nauczyciele oczekiwania. To jest ten taki, niestety, ja uważam, to jest tylko moje zdanie, ale niezbyt mądry sposób zachęcania uczniów właśnie, że a będziesz bałwanem, będziesz nikim, nic nie osiągniesz w życiu, a i tak do niczego się nadajesz. No, jeżeli ktoś tak mówi, to jest tragedia. Nie wierzcie temu, nie słuchajcie. I to, co chcę powiedzieć, to, że mamy wartość. Mamy wartość w oczach Bożych. Już z samego faktu, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Już z samego tego faktu. Nic innego w tym całym wszechświecie Pan Bóg nie stworzył na obraz swój i podobieństwo, tylko mnie i Ciebie. na swoje podobieństwo. Dlatego masz te pragnienia, dlatego masz te oczekiwania, dlatego masz w sobie tą pustkę, która może być wypełniona tylko przez Niego. Tylko przez Niego może być wypełniona. Nie musisz próbować udowodnić całemu światu, ludziom, ani sobie, że jesteś wartościowy, że jesteś ważny, że masz znaczenie. W Bożych oczach masz wartość, dlatego, że Cię stworzył, ale nie tylko. Dlatego też, że On przelał swoją krew za Ciebie. Przelał swoją krew za Ciebie. I powierzył nam swoją misję. Tak? Bo to też jest takie fajne, kiedy ja wiem, że jestem wartościowy dla mojego taty, prawda? Kiedy on mi powierza zadanie jakieś. Prawda? To jest bardzo fajne, to lubię. Tato, zrobiłem. Fajnie, synu, jestem zadowolony z Ciebie. Miłe to jest? Halo, mówię. Miłe to jest? Tata mówi, zrób coś, zrobiłem, tata mówi, o no, dobrze. Skinienie głową wystarcza, okej. Bóg daje nam swoje zadanie. Bóg daje nam jakby swoją odpowiedzialność. To, co mówi Pan Jezus, tak samo. Ja wykonuję uczynki mojego Ojca. Ja chcę się podobać mojemu Ojcu. Ja nie zamierzam podobać się całemu światu. Ja nie zamierzam podobać się wszystkim innym, którzy mają jakieś oczekiwania względem mnie. Ja mam do wykonania zadanie od Ojca, mówi Pan Jezus. To samo jest naszą powinnością. Tak, czyli to, że nas stworzył, to, że przelał swoją krew za nas, to, że daje nam swoje zadanie. I teraz właśnie ten werset Efezjan 2:10, który tak dobrze znamy. Przyjrzyjmy się jeszcze raz jemu. Czyim dziełem jesteśmy? Zaczyna właśnie od tej kwestii. Czyim dziełem jesteśmy? Jego jesteśmy dziełem. Mówi o naszej wartości, prawda? Czyim jesteś dziełem? Jestem dziełem mojego Pana, mojego Boga. Stworzony do czego? Stworzony do czego? Stworzony jestem w Chrystusie. Czekaj, jeszcze nie. Najpierw jeszcze stworzony w Chrystusie i teraz dopiero do dobrych uczynków. Jestem stworzony w Chrystusie do dobrych. To jest to nowe przymierze. To jest nowe życie. To jest nowe życie już. To jest nowa jakość życia. Jestem Jego stworzeniem, stworzonym w Chrystusie do dobrych uczynków. I teraz tak. Co z tymi uczynkami? Żebyśmy od czasu do czasu czymś zabłysnęli? Jakie jest słowo użyte? Żebyśmy w tych uczynkach chodzili. Chodzili. Panie Boże, no czy wystarczy już tyle, co zrobiłem? Jeżeli w ogóle zadaję takie pytanie, czy wystarczy to, co zrobiłem, to znaczy, że pomyliliśmy adres, mamy zły bilet. Jeżeli w ogóle zadaję takie pytanie, czy ja już dosyć dobrze, dosyć dużo zrobiłem, tyle wystarczy? Czy tyle wystarczy, Panie Boże? Jeżeli zadaję takie pytanie gdzieś tam w sobie, to znaczy, że mam zły bilet. Mamy chodzić w tych uczynkach, czyli to ma być moją naturą. To ma się stać moją naturą. To, co tak ciągle podkreślaliśmy, studiując pierwszy list Jana, kiedy mówi, Bóg jest miłością, to jest Jego naturą. I teraz mówi, wy jesteście Jego dziećmi. To teraz będzie wasza natura. To teraz idziecie właśnie w tym kierunku. Stajecie się Jego dziećmi. Macie Jego naturę. To nie jest tylko to, że zdarzy nam się coś zrobić. Wielu ludziom się zdarzy coś zrobić. Zabłysnąć. Okazać serce. I jaki on był miły, bo mnie uściskał. Raz. Jak kiedyś powiedział nawet coś miłego. To jest Jego naturą. Moją i Twoją naturą jest Boża miłość. Moim, Twoim charakterem jest to, że mamy rękawy podkasane tak jak Pan Jezus, bo jesteśmy w Jego uczynkach. W Jego uczynkach. Chodzimy w tych uczynkach. Chodzimy w tych uczynkach. Nie pytamy się kogoś, ludzi tylko o to, czy to wystarczy, ani Boga, tylko chodzimy w tych uczynkach. Tak? Więc On odkupił nas swoją krwią. Powierzył nam swoje misje. Ale jeszcze raz, nie to, co robimy, nadaje nam wartość. Nie to, co robimy, czy nie robimy. Tak, bo czasami też myślimy w taki sposób, o, nie zrobiłem tego, więc jestem bezwartościowy. Nie udało mi się czegoś zrobić, jestem bezwartościowy. Nie, ja miałem iść i powiedzieć. Tak, to jest moja misja. Moja misja jest od króla. Mój król mówi, idziesz i ogłaszasz. Idziesz i ogłaszasz. To jest moja misja i w ten sposób będziesz mi się podobał. W ten sposób przyniesiesz mi chwałę. Co oni z tym zrobią? To już jest zupełnie inna bajka. Nie od tego zależy twoja wartość, ilu ty ludzi nawróciłeś. Masz iść i być moim świadectwem. Być moim świadectwem wszędzie i zawsze. Pan Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, mówi o swoim królestwie. Mówi, przybliżyło się Królestwo Boże. Przybliżyło się królowanie Boga. Przybliżyło się moje królowanie. I potem do nas mówi, kieruje słowa, a wy czego macie szukać w swoim życiu?
Mojego królowania. Mojego królestwa.
I jego sprawiedliwości. To ma być cel naszego życia. Misja naszego życia. Nie chodzi tylko o to, czy ja przeżyłem jakieś obrządki w swoim życiu. Chodzi o to, ile Jezus panuje i króluje w moim życiu. Moje słowa, moje czyny. Pomyśl, z jakim brzemieniem się zmagasz? Z jakim brzemieniem się zmagasz? Jezus chce uwolnić ciebie od tego brzemienia zakonu, który ktoś włożył na ciebie albo sam na siebie wkładasz, bo masz oczekiwania względem siebie. On chce cię od tego uwolnić. Chce ci dać swoje jarzmo, które mówi jest jakie? Jest słodkie, nawet jedno z tłumaczeń mówi. To jest miłe, lekkie. Miłe, lekkie, słodkie. I ucz się ode mnie. Ucz się ode mnie. Zobacz, dojdziemy razem. Ja ci pomogę. Nie będziesz sam. Nigdy ci nie opuszczę. Nigdy ci nie opuszczę. Teraz dojdziemy sam. Dojdziemy. I zrobimy to, co mieliśmy zrobić. Bo On będzie z tobą, będzie ze mną, z tobą, z każdym z nas. A więc, kto wkłada słowa w moje usta? Czy zastanawiam się, tak Dawid, nad swoimi słowami, które wypowiadam, nad czynami, które towarzyszą mi. Kto wkłada je? Kto panuje nad moim językiem? Tak Dawid mówi, kto panuje nad językiem, ten nad całym ciałem swoim panuje. Kto panuje nad tym wszystkim? Zaczyna się od języka, zaczyna się od wielbienia Boga. Wielbienia Boga. Jeszcze raz to podkreślę. To nie jest tylko dziękowanie. Wielbienie Boga to jest mówienie Bogu, jaki On jest dla mnie. Kim On jest dla mnie. Nie tylko dziękuję, to jest dziękuję, to nie wiem, jak powiedzieć, Adaś, dziękuję Ci za tą książkę, dziękuję Ci za jakąś rzecz. Ale kiedybym wielbił Adasia, nie będę tego robił, ale to wtedy mówię mu, jaki On jest. Prawda? Inna rzecz, w związku jeszcze raz z tymi, z tym, co się dzieje, te nasze obrządki tutaj religijne, mówię, futbol i mistrzostwa i tak dalej. Bóg oczekuje od nas uwielbienia. Bóg oczekuje od nas uwielbienia. Ja to czasami tak próbuję to obrazowo przedstawić swoim dzieciom nieraz. Bo mamy pewne zwyczaje. Gdzieś tam, skądś tam widzieliśmy ludzi, nie wiem kogo, Hindusów czy gdzieś tam i oni tam piatają. Albo coś cichutko, tak żeby tam nie obudzić. Tak w kostnicy się ludzie zachowują, tak. Żeby tam leży ktoś zmarły. Albo w szpitalu, bo taki chory, tam nie mówmy zbyt głośno. Ja tak po cichutko między sobą. Hej! Pan Bóg żyje! Pan Bóg zwyciężył! Jezus jest na tronie swoim! Jezus jest na tronie swoim! No, tak jakby ktoś oglądał Mona Lizę i w ogóle nie wiedział, co ogląda. Tak? Jakby psu pokazać, nie wiem, jakiś piękny obraz, też tak miałknie, przejdzie obok, a mówi, gdzie jest moja miska mleka. No, czasami w ogóle byśmy nie zauważali Boga. Bóg, ja żyję! Ja zwyciężyłem! To jest napisane wprost. Powiedziane jest, zwycięzcy odziedziczy to wszystko. Ja będę mu Bogiem, on będzie mi synem. Zwycięzcy to są właśnie ci, którzy kochają Boga, nie wstydzą się go. Nie wstydzą się. Cieszę się, że macie właśnie takie założenie w swoim sercu. Służyć Bogu, ukochać go, zbliżyć się do niego, być z nim. Wypełnić Jego wolę. Niech Jego królowanie będzie w moim życiu to pierwsze, najważniejsze. I to jest pragnienie Bożych dzieci. To jest pragnienie Bożych dzieci. Zanieść Jego słowo. Zanieść Jego posłanie. Boże, co chcesz, żebym zrobił? Co chcesz, żebym powiedział? Jak mam się wyleczyć z tego, na przykład z chciwości? Tylko tak na marginesie zupełnie, ale to jednak zachwyciła taka historia o pewnych młodych ludziach, którzy też byli w misji. Bóg im położył na serce, że ten budynek mają zakupić, mieli 1/4 ceny tylko. Kiedy weszli na tą aukcję, bo tam był jakiś przetarg i tak dalej, był duch chciwości. Każdy jeden przez drugiego coraz więcej. Widzieli, że nie mają szansy. Zostawili tą sprawę, zupełnie wyszli stamtąd, ale mówią, jak pozbyć się ducha chciwości? To był oczywiście ich sposób, coś, co Pan Bóg im położył na serce. Mówią, zaczęli obdarowywać siebie nawzajem, tym, co mieli, co było dla nich cenne. Zaczęli siebie obdarowywać. Może jakiś ktoś mówi, jakieś banalne rzeczy. Ale to, mówi, im pomogło w tym, żeby ustosunkować się do rzeczy, które posiadają. No co z tego? Mam cenną rzecz. Oddam mojemu bratu, mojej siostrze, bo potrzebuję na przykład. Oddawali swoje rzeczy. Mówi, w taki sposób zwyciężyli ducha chciwości. Trochę to trwało, jeszcze mało tego, że tą sumę, którą mieli, oddali jeszcze w ogóle innej organizacji, właśnie tę Operation Mobilization. Oddali, bo potrzebowali. Panie Boże, to jest Twoja sprawa. Oddajemy to w Twoje ręce. Oddali to wszystko i Bóg w swoim czasie dał im to, co mieli dostać. Ale po drodze Bóg działał nad nimi, wykorzeniając z nich na przykład ducha chciwości. Co jest w moim życiu? Co jeszcze nie podlega Bożym rządom? Bożemu królowaniu? Co jest? Sfera seksualna? Pieniądze? Zdrowie? Co jest w moim życiu, co jeszcze ewentualnie nie podlega Bożemu królowaniu? Zastanów się nad tym. Zastanów się nad tym. Bóg chce mieć kontrolę nad całym swoim życiem. Mówi, wejdź ze mną w moje jarzmo. Moje jarzmo jest miłe, moje jarzmo jest lekkie. Pójdziesz ze mną, będziesz się uczył ode mnie. Spokojnie. Nie musisz wjeżdżać na prawo, na lewo. Nie musisz szaleć. Nie musisz rozpaczać, co to będzie, jak to będzie. Spokojnie. Możesz iść ze mną i zrobimy to dzieło, do którego Ojciec nas posłał. Niebo to jest nasz Pan Jezus Chrystus. To, co nas powstrzymuje, to jest niewłaściwy ciężar. Niewłaściwy ciężar. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym. Weźmy to mocno sobie do serca. Pytajmy Boga. Pytajmy Go, Boże, czy coś jeszcze nie oddałem pod Twoją kontrolę? Czy coś jeszcze nie jest pod Twoim panowaniem? Zadajmy Bogu takie pytanie. Odważajmy się. I słuchajmy, czekajmy na odpowiedź. Niech Bóg błogosławi to serce, to słowo w Waszych sercach. Powstańmy do modlitwy.